Witam serdecznie, nazywam się Michał Masłowski, to jest podcast Echa Rynku i mam dzisiaj przyjemność i zaszczyt gościć w firmie Certus Capital i dzisiaj razem ze mną będą nagrywać
Tomasz Maszczanka
i Tomasz Puźnik.
Tutaj panowie, was mogą znać nasi słuchacze na przykład stąd, jak jeżdżą na nasze konferencje. Wiem, że byliście wykładowcami na ostatniej konferencji Profesjonalny Inwestor. Jak wam się podobało?
Tak, mieliśmy przyjemność prowadzić wykład podczas ostatniej konferencji. Był to wykład dotyczący tego, czym się przede wszystkim nasza firma zajmuje, czy pozyskanie kapitału z rynku Newconnect. Sama konferencja była naprawdę bardzo fajnie zorganizowana. Tutaj duże brawa dla organizatorów, dla Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych.
Dobrze.
Wszystko wyszło dobrze.
Ja z waszego wykładu zapamiętałem to, że ludzie najbardziej się ożywili. Wtedy się rozpoczęła dyskusja, jak wyświetliliście panowie ostatni albo tam przedostatni slajd, a to są nasze projekty, czym się teraz zajmujemy. I zaczęliście mniej więcej mówić tam spółki, nie pamiętam dokładnie teraz, Corbank, Sare i tak dalej, że to było najbardziej interesujące i stąd pomysł między innymi na dzisiejsze nagranie, żeby porozmawiać o tym, skąd spółki, czy to takie, które dopiero powstają gdzieś w garażu, czy to już troszkę większe pozyskują kapitał, to panowie powiedzcie mi taką rzecz, co powinni zrobić ci studenci Politechniki, którzy właśnie w swoim akademiku wymyślili jakieś cudowne algorytmy, twierdzą, że będą lepsi i szybsi od Google'a, żeby pozyskać pieniądze na dalszą działalność. To może zacznijmy od tych małych spółek, że siedzą ci studenci, wymyślili, co oni mniej więcej, jak wygląda ten proces pozyskiwania kapitału. No i załóżmy, że jednak to jest ich pomysł jest w miarę sensowny.
No, sprawa daje się bardzo prosta. Po prostu muszą przekonać osoby, które mają pieniądze, do tego, żeby te pieniądze im powierzyły. Na pierwszy rzut oka więc widać, że to jest niby proste. Z drugiej strony przekonywanie inwestorów do powierzenia środków, które należą do inwestorów, nie jest rzeczą prostą ani krótką. Szczególnie na rynku polskim. Ile na rynku amerykańskim wygląda, to dużo przyjaźni dla właśnie takich pomysłodawców. Wielokrotnie słyszeliśmy o historiach, choćby z Googlem, kiedy ktoś gdzieś tam czytał jakiś pomysł, że będzie fajna wyszukiwarka o nazwie Google, zobaczy, że kwota nie jest wielka, bo raptem kilka milionów dolarów podpisał gdzieś tam pod garażem sobie.
A tak, to z tego, co to też znam te historie, że podobno ten pierwszy czek dla Google został wypisany na Google Incorporated, a spółka jeszcze nie istniała. Dopiero potem Page z Brinem, jak zaczęli ten czek, to pobiegli założyć spółkę od takiej nazwie, na jaką czek dostali. No ale to
dokładnie.
Więc fantastyka mam wrażenie z polskiego punktu widzenia.
Czy na pewno tak, no, rynek amerykański, rynek polski są dwa zupełnie inne światy. No, rozmawiam z firmami, które na polskim rynku działają. Generują już jakieś przychody, generują zyski, nawet operują też na rynku amerykańskim. O ile w Polsce nikt ich jakoś specjalnie nie wycenia, no to dokładnie takie same firmy, które operują w tym samym rynku, w Stanach są wycenione kilkudziesięciokrotnie wyżej niż to, co oni w Polsce chcą pozyskać. Stąd kilka firm nawet o tym myśli, czy po prostu nie przeniesie z biznesem do Stanów.
Tak po prostu?
Tak. Ale na przykład pomyśleć o Nasdaqu, zamiast myśleć o Newconnectie, zamiast myśleć o polskich funduszach private equity, to myślą, no my pojedziemy do Stanów, mamy już naprawdę biznes funkcjonujący, nie jesteśmy tylko kartką papieru i może tam poszukamy inwestora, to będzie lepsze wyjście. No i tu wydaje mi się, że trzeba coś w Polsce zrobić, no bo gdyby naprawdę takie topowe pomysły polskie nagle zostały wyeksportowane w cudzysłowie do Stanów Zjednoczonych, no to byłaby to duża strata, no i dla polskiego nie systemu fiskalnego, no i ogólnie z punktu widzenia prestiżu Polski.
No tak, ale to też może wynikać nic innego z wielkości rynku, że ktoś tutaj, nie wiem, pozyskałby, miał pomysł na biznes, nie wiem, nie chcę teraz strzelać jakiej, na pozyskanie 10% rynku, tak jak ile to w Polsce pozyskał pieniędzy, a jeżeli w Stanach Zjednoczonych pozyskałby analogiczne 10% rynku, no to stąd właśnie mogłaby się brać różnicą, że on zarobiłby wielokrotnie więcej.
No, wydaje mi się, że to chyba bardziej wynika z samej mentalności ludzi i z bogactwa, ile w Stanach osób, dla których strata tak kilkuset tysięcy dolarów, kilku milionów dolarów nie jest wybitnie bolesna, jest no, pewnie kilkaset tysięcy albo co najmniej kilkadziesiąt tysięcy. I duża część tych osób też wywodzi się z Doliny Krzemowej, więc oni wiedzą, na czym ten biznes polega, w miarę szybko intuicyjnie mogą podejmować decyzje, jakby będąc świadomym, że pewnie 7 czy 8 tych inwestycji będzie straconych. No tyle w Polsce to ciągle jest to proces dosyć mocno sformalizowany
i
dostępność tego kapitału jest dużo mniejsza.
Znaleźć kogoś, kto ma wolne kilka milionów dolarów, tak żeby wziął, wyciągnął, proszę bardzo, to domyślam się, że to może być problem. Dobra, ale wróćmy do tych studentów. Siedzą się studenci w akademiku, twierdzą, że wymyślili super produkt, tak, projekt, co oni mają dalej robić? Gdzie pójść? Bo tak łatwo się pan powiedział, znaleźć kogoś, kto wyłoży im te parę złotych na dalsze inwestycje. A tak konkretnie?
W pierwszej kolejności najprawdopodobniej taki projekt zasługuje na uwagę aniołów biznesu, tak? Czyli osób, które posiadają jakąś tam znaczącą wartość swojego portfela i są gotowe inwestować w przedsięwzięcia, czy już same pomysły, tak, na takim etapie. No fundusze...
Żebyśmy wyjaśnili to pojęcie aniołów biznesu, że to są właśnie te osoby, które samodzielnie nie są żadnym funduszem, bo ktoś posiada kilka milionów złotych, no trochę więcej.
Jest nie boi się wyzwań i jest gotowy zainwestować swoje środki finansowe w ciekawe w jego mniemaniu projekty. Tylko tutaj właśnie jest często zderzenie takiego projektu właśnie z wymaganiami, prawda, tej osoby, tego anioła biznesu, że tutaj jak Tomek wspomniał, nadal ten student Politechniki musi przekonać tę osobę, że ten pomysł się sprawdzi, tak? Ten anioł biznesu może być z wykształcenia finansistą, a Politechnika to jest troszeczkę oczywiście inna.
Mhm. On może przekonywać, że on wymyślił jakiś cudowny algorytm gdzieś tam, tak, jakiś matematyczny, którego rozumie on i nikt więcej na świecie. Gdyby ktoś jeszcze zrozumiał, to nie byłby to unikalny biznes. No dobrze, no i co dalej? Czyli tak znaleźć tego anioła biznesu, podejrzewam, że to nie jest prosto, tak?
Kwestia stowarzyszenia, tak? Zrzeszające.
Tak?
Oczywiście.
A to nie wiedziałem.
Jest kilka takich stowarzyszeń. Jest na przykład Polska Sieć Aniołów Biznesu w Innowacji. Oni organizują dużo konferencji po Polsce, gdzie właśnie i przyjeżdżają inwestorzy i też mogą prezentować się spółki. Jest też w Krakowie Fundusz Status, wokół którego stworzonych jest kilka geometrów przedsiębiorczości, robionych wspólnie właśnie z uczelniami wyższymi. To są uczelnie bodajże poznańska, z Katowic i krakowska. I to są też programy współfinansowane ze środków unijnych i ich powiedzmy skłonność do ryzyka jest na dużo, dużo wyższym poziomie niż takich funduszy czy osób, które opiera się w pełni o już zarobione, zgromadzone środki. Bo tam wiadomo, że ktoś traci swoje. Tu jest ten bufor w postaci środków unijnych. No i tutaj takie projekty bardzo mocno technologiczne, właśnie związane z medycyną, z nowymi technologiami, no naprawdę są bardzo chętnie tam powiedzmy witane i skłonność do ryzyka tych instytucji jest na dużo wyższym poziomie.
Czyli to nie jest science fiction, tak? Że jak oni wymyślili sobie faktycznie rewolucyjny produkt, tak? I chcieliby go zaprezentować, to jest gdzie to w Polsce zrobić, jest gdzie pokazać to na etapie koncepcji, tak? Prezentacji w PowerPoincie, a nie już konkretnego działającego produktu, żeby móc myśleć o jakimś sensownym finansowaniu.
Dokładnie. Na razie nie jest jeszcze na jakiejś fazie wybitnie na fazie jakiejś wybitnie zaawansowanej. Natomiast powoli już to powstaje. To jest program, który relatywnie niedawno się zaczął i to taka główna akcja promująca ten inkubator jest dopiero przed nami. Natomiast wiem, że pierwsze bodajże dwa projekty już zostały wsparte przez te inkubatory. Kolejne dwa chyba są na etapie już właśnie jakichś term sheetów. A o ile dobrze pamiętam, docelowo ma się pojawić w ramach tej struktury bodajże 60 projektów, po 20 na każdy region.
A o jakich kwotach to mówimy? Że ci, no nie wiem, jakie to są jakieś możliwości wsparcia tych bardzo początkujących biznesów?
To zależy, jakim rodzaju wsparcia mówimy. Może być wsparcie stricte finansowe. I tutaj też można wtedy te projekty wspomóc już poprzez inwestorów prywatnych, którzy stricte zainwestują kapitał. Natomiast preferowaną formą jest po prostu możliwość nieodpłatnego albo bardzo preferencyjnego skorzystania z infrastruktury. Jeśli ktoś ma produkt na przykład z branży jakieś tam medyczne, lekarstwa, i tutaj bardzo dużo pieniędzy wypowiada na fazę właśnie testów, trzeba mieć bardzo specjalistyczne jakieś tam urządzenia, maszyny.
Laboratorium.
I dokładnie, laboratoria. I te inkubatory na bardzo preferencyjnych warunkach na przykład pozwalają korzystać z tego. Jak to jest wsparte tylko wyższym niż kapitałem od funduszu kapitału zamieszkowego, no to firma w bardzo preferencyjny sposób korzysta z infrastruktury, plus po drugie jeszcze jest zasilona kapitałem, który pozwala na sfinansowanie już takich kosztów czysto operacyjnych.
Mhm. Dobrze, to teraz jakby ktoś już ma troszkę większy działający biznes, tak, to nie wiem, już może się pochwalić jakimiś tam przychodami rzędu, nie wiem, 1 000 000 złotych rocznie i tak dalej i chciałby dalej się rozwijać, to jakie taka spółka ma możliwości?
Tu też w zależności właśnie od potencjału tej spółki. Albo może od razu na przykład pomyśleć o rynku New Connect, albo jakichś funduszach Venture Capital, albo też jeszcze o aniołach biznesu, którzy wchodzą w dalszych etapach. Jeśli firma już jest na tyle dojrzała i oczekiwania co do pozyskanego kapitału są relatywnie większe, no to może też pomyśleć od razu o debiucie na rynku New Connect. No z takich innowacyjnych firm, ostatnio rynku New Connect pojawia się firma Mavion, która zebrała tam kilkadziesiąt milionów złotych, pojawi się Blit, który około 10 zebrał. No już to są firmy, które rentowność dopiero mają złożoną do osiągnięcia w perspektywie 2-3 lat. No to już teraz udało się przekonać inwestorów do tego, że rzeczywiście one mają szansę na dosyć fajne skomercjalizowanie tego pomysłu i zarabianie pieniędzy. Od 3 lata temu taką firmą był na przykład Atom.
Tak, tak.
Atom
tak.
Też wchodził jako praktycznie w fazie takiej no, nie było jeszcze to skomercjalizowane, nie było jeszcze programu dużych sprzedaży, firma nie była rentowna. No po 2-3 latach ci, którzy zainwestowali w ofercie albo skupili na rynku prywatnym te akcje, no, no zarobili. Także Atomowi udało się
zrobić. To jest fajnym przykładem, tak historycznie takiej firmy, co to trzeba było w nią uwierzyć te 3 lata temu. Tak, bo jest tego, co kojarzy jedna z pierwszych spółek Menu Connect.
Tak, Atom to debiutował jeszcze dobrze pamiętam w 2007 roku, to rzeczywiście była jedna z pierwszych kilkunastu, być może kilkudziesięciu spółek, które zdebiutowało. No my też możemy się posiłkować przykładem spółki, którą my obsługujemy, czyli Telemedycyny Polskiej, bo na przykład taki modelowy proces finansowania. Była założona przez pomysłodawcę. Firma nie osiągnęła, widocznie tak jak on to planował, bardzo szybko rentowności, więc no stwierdził, że przydałaby się nowa osoba, która w świeży sposób spojrzy na biznes, wniesie jakiś nowy know-how, wniesie dodatkowo też kapitał, więc założyciel i dotychczasowy jeszcze prezes, pan Ireneusz Plaz, zdecydował się na pozyskanie po prostu inwestora. Tym inwestorem stał się teraz główny akcjonariusz Telemedycyny, czyli Szymon Bula, który oprócz samego kapitału wniósł też duży know-how w zakresie budowania potencjału sprzedaży Telemedycyny Polskiej. Jak teraz o niepłatach rozmawiałem, to obydwoje stwierdzają, że dużo ważniejsze niż te tam kilkaset tysięcy złotych, które na tamtym etapie zainwestował Szymon, był ten know-how w zakresie właśnie sprzedaży, bo Szymon się specjalizuje w zakresie sprzedaży przez call center, ogólnie sprzedaży przez telefon. Nie okazało się, że to jest idealny temat właśnie do sprzedaży produktów, które oferuje Telemedycyna Polska.
Tego typu działalność.
Dokładnie, więc firma w tym momencie już miała tak, miała już jakiś kapitał na byt, miała potencjał sprzedaży, no i stwierdziła, że teraz potrzebuje jeszcze dalszej gotówki, no, żeby sfinansować dalsze wydatki operacyjne.
To już na tym przykładzie tej telemedycyny, co się dalej działo?
Dokładnie. I potem była jeszcze druga runda finansowania rynku niepublicznym. Tutaj znalazło się dwóch inwestorów. Jeden inwestor to była właśnie osoba prywatna, druga to był inwestor finansowy. To była firma Go Advisors i pan Janusz Orzeł, to nie jest jakaś tajemnica, to w dokumentach jest publicznie podane. Oni zainwestowali 600 tysięcy w tą firmę bodajże 2-2,5 roku temu. Firma się rozwinęła na podstawie tych środków, osiągnęła próg rentowności, no i firma stwierdziła, zarząd telemedycyny stwierdził, że tak, firmę mamy rentowną, pokazaliśmy, że na tym da się zarabiać, to potrzebujemy dalszych środków, żeby zwielokrotnić i umocnić się na pozycji lidera w zakresie telemedycyny w Polsce.
Wykorzystać efekt skali.
Dokładnie, żeby przeskalować ten biznes i no, firma podjęła decyzję, że albo chce inwestora już takiego dużego finansowego, albo chce wejść na rynek New Connect. No okazało się, że połączyliśmy jedno z drugim, firma i pozyskała inwestora finansowego, fundusz BBI Seed Fund i pozyskała jeszcze 500 000 z rynku New Connect co od inwestorów prywatnych. No i to jest taka modelowa ścieżka rozwoju, czyli na pierwszym etapie zgać ona biznesu, który nie tylko wniesie kapitał, ale wniesie też jakiś know-how, no, pozwoli świeższym okiem spojrzeć na biznes, na drugim etapie szukać finansowania, żeby inwestorów finansowych, na relatywnie niewielką skalę, pokazać rentowność i wtedy pójść w rynku publicznym.
Nie, fajnie, podoba mi się. Ten przykład jest bardzo dobry, tylko wymaga od tego pierwotnego założyciela pewnej takiej złamania, powiedziałem się, takiej bariery psychologicznej, że on będzie jednak, im dalej ten biznes się będzie rozwijał, tym on będzie tracił procentowy udział w spółce.
No to jest raczej naturalne, no tego niestety nie unikniemy. Każdy, kto powierza swoje środki, chce na tym w jakimś okresie zarobić. Im wcześniejszy etap rozwoju, tym jest większe ryzyko, tym oczekiwanie inwestora jest większe. Także jak ktoś uważa, że ma pomysł sam na kartce papieru, to i ktoś włoży na to 2-3 miliony i jeszcze
nie będzie chciał za to połowy
jakiegoś solidnego udziału, no to no może to być bardzo trudne. Tak? Nie powiem, że to jest niemożliwe, natomiast no, historia wiele takich przykładów chyba nie znajduje.
Tak, w ogóle fajne jest to z tej rozmowy to wynika, że dobrze, że prezes Sobolowski ten New Connect wymyślił. Bo gdyby tego New Connectu nie było i trzeba było iść od razu na dużą giełdę z wymaganiami kapitałowymi kilkadziesiąt milionów złotych, to byłoby bardzo trudno takim spółkom zaistnieć.
Zgadza się. Wydaje, że to jest bardzo fajne rozwiązanie dla firm. I bardzo fajne też rozwiązanie dla inwestorów, no bo wielokrotnie 4-5 lat temu, jak się śledziło los na przykład MCI-a, to każdy im zazdrościł, kurczę, MCI to ma fajnie, bo zainwestował tam parędziesiąt czy paręset tysięcy złotych, a teraz ma pakiet firmy wart parędziesiąt milionów złotych. No i New Connect umożliwia tak, że z jednej strony firmy nie muszą mieć jakichś bardzo zaawansowanych umów inwestycyjnych z inwestorami, tylko troszkę inwestorzy indywidualnie na wiarę podchodzą, więc jest to bardzo fajne źródło pozyskiwania kapitału właśnie w wysokości kilkuset tysięcy do kilku milionów złotych. Z drugiej strony każdy z nas prywatnie teraz czuje się trochę tak jak ci analitycy w MCI-u. Czyli dostajemy od autorytetnych doradców kilkadziesiąt czy tam kilkanaście ofert miesięcznie, podobnie jak takie fundusze Venture Capital, no i od nas zależy, czy ten projekt będzie dobry, czy będzie zły. No inwestora, który ma 100% skuteczność, chyba nie ma. Tutaj podobnie statystyka chyba działa jak w przypadku funduszy, że o ile tam 2-3 pewnie są gwiazdami, tak powiedzmy jak Atom, który z tej fazy pomysłu rzeczywiście to komercjalizuje, no to wydaje mi się, że nieuniknione są też firmy, no, którym się to nie powiedzie.
No, albo którym, no tak, zgadza się, jest, można znaleźć na Newconnectie mnóstwo spółek, które nie wiadomo, czemu tam się znalazły i jak to się stało, że inwestorzy w nich uwierzyli. Dobra, czyli to powiedzieliśmy sobie, że to nie jest takie spółki, które już jakieś jakby zalążek mają, trochę działają, to są w stanie jakby tą drogę w kierunku pozyskiwania trochę na początku prywatnych inwestorów poprzez na przykład Newconnect uzyskać. A powiedzcie mi panowie, no to będzie może mało popularny temat w Polsce, ale jednak no, zdarzają się takie rzeczy, jeżeli ktoś potrzebuje 100 milionów dolarów. Bo ma taki biznes. No ta ostatnia głośna sprawa z pierwszych stron gazet, że polscy naukowcy patentują metodę produkcji grafenu. No i to jest biznes, tak jak trzeba to robić, żebyśmy nie stracili tego grafenu, tak jak parę kilka lat temu niebieskiego lasera. W związku z tym są wymagane ogromne środki finansowe. Co wówczas, co taka firma ma robić? No bo to już jest o Newconnectie, to już nikt nie myśli, bo to są potrzebne kwoty, za które można kupić cały Newconnect. Tak?
No to już są bardzo niestandardowe transakcje.
Tak.
Ja w Polsce przyznam szczerze, że nie słyszałem o projektach technologicznych, na które ktoś już 100 czy 200 milionów złotych.
To ten grafen teraz jest po pierwsze.
Tak, takim. Wydaje mi się, że ten grafen jest bardzo nagłośniony medialnie. Być może to właśnie będzie pierwsza transakcja, która no, spowoduje, że w Polsce się rynek otworzy na tego typu projekty. No, wydaje mi się, że tego typu projekty są dedykowane właśnie osobom bardzo zamożnym, takim z setki, powiedzmy najbogatszych, może nawet z 50 najbogatszych Polaków, którzy mają no, kilka miliardów złotych aktywów, czy tam sporo ponad miliard. No jakąś część portfela chcą wsadzić w projekt, który być może będzie przełomowy i pozwoli im być no, w pierwszej setce, ale Forbes'a najbogatszych na świecie, natomiast niekoniecznie w Polsce. No i wydaje mi się, że to jest projekt dedykowany raczej tego typu instytucji, bo wszystkie fundusze, które działają w zakresie kapitału zalążkowego, no to raczej są nastawione na inwestycje na poziomie no, do kilku milionów złotych.
Tak? Czyli to są jakieś kwoty, o których ci już począwszy od tych studentów siedzących w akademiku, co mają fajny pomysł, skończywszy na tak, jeśli... No. Biznesy, które trochę działają, ale potrzebują paru złotych na to, żeby się rozwinąć. Tak? Czyli mówimy o kilku milionach złotych.
To kilkumilionowe projekty na pewno wejdą. No być może ten Newconnect też nie możemy zamykać przed tymi inżynierami, którzy opracowali technologię produkcji grafenu, no bo Mabion też już miał opracowaną technologię, natomiast jeszcze nie komercjalizował tych leków, no i pozyskał około 30 milionów złotych.
Nie, to już jest spółka duża w tym momencie.
Dokładnie. Więc to by był taki projekt no, bardzo ryzykowny. Być może jakby stworzyli firmę, poszli na Newconnect, to o ile jeden inwestor na 100 milionów by się nie zdecydował, to być może 20 po 5 by włożyło, tak?
Mhm. Nie, dobrze, okej, no, rozmawiamy o sytuacji, która się zdarza raz na kilka lat. No, ten grafen, jeżeli faktycznie wypali, to będzie Polska, zrobimy tutaj drugą dolinę krzemową. Także... No,
o grafenie właśnie ciężko mówić, bo polski rynek nie zna jeszcze takich case'ów. Nie ma utartych ścieżek finansowania dla tego typu przedsiębiorstw.
Nie, to zgadza się, nie wymyśliliśmy.
Miało powstać przedsiębiorstwo na chwilę obecną na razie na bazie konceptu plus patent i nie być publiczne, no to ja nie widzę tutaj też drogi dla większych funduszy czy otwartych funduszy emerytalnych, no bo one inwestują w papiery, które są no, płynne, tak, przede wszystkim.
Mhm. Statutowo nawet nie mogłyby inwestować.
No, zgadza się.
Więc jak już szukać jakiegoś finansowania, no to nie chciał, niestety Stany Zjednoczone, tak?
No tak, to trzeba poszukiwać jakiegoś tak dużego gracza, takiego, który nie wiem, jakiegoś, no ciężko mi powiedzieć, nawet na nazwę wymienić, tak? Który był gotów wyłożyć właśnie 200 milionów dolarów, ale za to kupiłby kawałek tej firmy. No ale to już faktycznie bardzo niestandardowe i mam wrażenie, że rozmawiamy troszkę o science fiction. Także dobrze, panowie.
Chyba największy science fiction by było, gdyby jakiś organ państwowy, któraś komórka Ministerstwa Finansów zainwestowała w ten podmiot, ale to już wydaje mi się, że nie za naszych czasów jeszcze.
Nie, dobrze, nie, mi się wydaje, bo do nas do stowarzyszenia jakiś czas właśnie zgłaszają się inwestorzy, którzy poszukują właśnie kapitału na poziomie, no teraz mi się myślę, jak wydaje, kilkuset tysięcy do kilku milionów złotych, to jest jakby największa nisza wśród inwestorów, którzy tak, którzy chcą, mają pieniądze z tej drugiej strony i chcą zainwestować, no to jakby tutaj mam wrażenie, rynek się dosyć płynnie rozwija. Panowie, jeszcze na zakończenie zróbmy małą reklamę, to znaczy za miesiąc, tak 3-5 czerwca odbywa się konferencja Wall Street, a dzień przed 2 czerwca odbywa się dzień poświęcony tylko i wyłącznie rynkowi Newconnect i rynkowi Catalyst, którym no, chcemy dokonać takiego przeglądu, czym aktualnie zajmują się teraz firmy, które no, zajmują się wprowadzaniem spółek na Newconnect. No i wiem panowie, że też będziecie tam obecni.
Tak, będziemy obecni.
Przewidziecie kilka swoich projektów.
Tak, dokładnie będą to 4 projekty. W chwili obecnej właśnie decydujemy się, które te firmy będą. Na pewno będzie to firma, która wydaje mi się wszystkim sympatyką, stowarzyszenie już jest znana z ostatniego wydania NC Biuletyn, czyli firma Binary Helix. To też firma, wydaje mi się, że no, którą wszyscy pomysłodawcy, której los wszyscy posłowacy mogą prześledzić, bo naprawdę przeszła na ścieżkę już dwóch rund finansowania, teraz jest trzecia, wkrótce będzie czwarta. Trochę ona przypomina też telemedycynę, aczkolwiek jest to projekt dużo bardziej taki innowacyjny.
Technologiczny. Można powiedzieć, że ten rynek właśnie powstał dla tego typu przedsięwzięć.
Mhm. Tak, to też jest fajne, bo to nie ukrywam, że mi na NewConnectie brakuje takich bardzo takich nowoczesnych spółek, takich super nowoczesne technologie, że troszkę za dużo mamy autoryzowanych doradców, wprowadzają innych autoryzowanych doradców i różne fundusze inwestycyjne, a za mało jest spółek takich, które no, mają szansę, no, działają w tej branży nowoczesnych technologii. Ja powiem, czemu my to organizujemy. Organizujemy to między innymi dlatego, ten właśnie dzień przed, kiedy chcemy, żeby ci autoryzowani doradcy wystawiali swoje, pokazywali projekty, na którym pracują, bo zgłaszają się do nas inwestorzy i mówią, no ja wiedziałem, że trzeba było zainwestować w taką spółkę, no ale w ogóle nie wiedziałem, że się toczy oferta prywatna. Ja mówię, no to właśnie tak to jest. No, jeżeli się nie ma kontaktów z autoryzowanymi doradcami, no to ciężko jest wiedzieć, bo w tym się różni oferta prywatna od IPO, gdzie generalnie wówczas wiedzą wszyscy. W związku z tym ci inwestorzy, którzy będą tym zainteresowani, są zainteresowani braniem udziału w tego typu ofertach prywatnych, tych private placementach, to właśnie powinni zdać przyjemny dzień przed Wall Streetem i posłuchać, no między innymi was, tak? Różni kilka spółek przywiezieci.
No zgadza się, łącznie tam z innymi firmami doradczymi, myślę, że to będzie szansa przyjrzenia się około 20-30 projektom.
Ja chyba więcej gdzieś tam, było dokładnie po 30 ciekawych projektów, które no za chwileczkę, tak, w drugim półroczu 2011 no, będą robione.
Tak. Więc perspektywa, horyzont inwestycji też nie jest długi. Wydaje mi się, że duża część tych firm to być może właśnie będą firmy o dużym potencjale, firmy innowacyjne, technologiczne. Natomiast nie takie, jak do tej pory są prezentowane na rynku niepełnionego.
Tak, no i to też jeszcze dodajmy, że wszystkie tego typu, no przynajmniej wasze projekty będą prezentowane regularnie na tutaj w tym biuletynie, który tutaj wspólnie razem wydajemy, także na stronie www.ncbiuletyn.pl, który co środę jest rozsyłany do inwestorów. Także kto chciałby być na bieżąco, to bardzo zapraszamy na tę stronę. No to cóż, panowie, to dziękuję wam bardzo. To widzimy się następnym razem 2 czerwca. Zobaczymy, jakie ciekawe spółki przywieziecie.
Okay, dziękujemy bardzo i zachęcamy do odwiedzenia stoiska nie tylko naszego, ale i wszystkich innych.
Postaramy się
teraz do 2 czerwca.
Okej, dobrze. Proszę państwa, to był podcast Echa Rynku. Nazywam się Michał Masłowski. Dzisiaj razem ze mną nagrywali
Tomasz Mszanka,
Tomasz Późniak.
Do usłyszenia za tydzień.
Dziękuję.